A nas odwiedził mecenas Krzysztof Wąsowski, a więc będzie o konstytucji, ale także o kibicowaniu. Najpierw o konstytucji. Jak się panu podobają przemyślenia na temat pytań referendalnych, którymi właśnie podzielił się z nami pan prezydent dr Andrzej Duda?
Bardzo interesujące pytania. Jeszcze ich wszystkich nie zrozumiałem i rzeczywiście myślę nad nimi bardzo. Są no, takie, powiedziałbym, znaczy nie widzę tego jakbyś logiki w nich. Po prostu jeszcze, ale po prostu ja trochę później napisałem doktorat niż pan prezydent, więc na pewno jeszcze mi brakuje trochę czasu, żeby zrozumieć.
No tak, ale skoro doktorzy prawa mają kłopoty ze zrozumieniem, to jak pan myśli, jak to będzie z elektoratem, który ma tłumnie uczestniczyć w referendum?
A paradoksalnie elektorat może to łatwiej zrozumieć po prostu, bo rzeczywiście jest taka prawidłowość, że doktorzy prawa trudniej rozumieją i rozumują i mają większe problemy z myśleniem niż elektorat czasem, więc myślę, że elektorat będzie miał dużą łatwość oceny tych pytań. Albo mu się spodobają i tak naprawdę chyba chodziło o to, żeby, jeśli chodzi o elektorat, żeby którekolwiek z tych pytań zahaczyło po prostu. Dlatego ich jest tak dużo, dlatego jest taka rozpiętość i dlatego, że tak powiem, dla każdego coś miłego.
Czy mamy rzeczywiście tak fatalną konstytucję?
Mamy fatalną konstytucję. Z wielu powodów. Jeden najważniejszy jest za długa. Nikt jej nie zna. To znaczy nikt nie jest w stanie się nauczyć na pamięć konstytucji. Podobno Amerykanie mają taką zasadę, że konstytucja, trochę podobnie jak 10 przykazań, powinna być tak skonstruowana, żeby każdy obywatel ją znał po prostu. I jest taka metoda nauki prawa, że najpierw trzeba coś się nauczyć, czegoś na pamięć, jakiegoś tekstu, żeby po prostu móc o nim rozmyślać. My nie jesteśmy w stanie nawet pomyśleć o tej konstytucji, więc z tego podstawowego, fundamentalnego powodu jest ona zła. Po drugie jest ona sprzeczna wewnętrznie, no ale to przez to, że jest po prostu długa, bo jest tyle sprzecznych przepisów i konstytucja jest sprzeczna z konstytucją, że to są już dowcipy na ten temat po prostu. W komentarzach prawniczych nawet.
To dlaczego taka konstytucja obowiązuje?
Myślę, że było takie zapotrzebowanie elektoratu. Polityka. A przynajmniej polityki, elit. Żeby mieć
prawa
dużo,
w tym nie ma za dużo.
Jak miś. My sztuki. Mamy takiego misia, który jest największy, najdłuższy i po prostu najlepszy i nikt go nie zrozumie. I to jest wtedy poważny miś, a nie taki mały miś, którego wszyscy są w stanie zrozumieć, przeczytać i o nim pomyśleć, bo właśnie to jest chyba problem z tymi konstytucjami długimi, że nie można o nich myśleć, nie można nad nimi myśleć, nie można w ogóle o nich rozmawiać, no bo nikt z nas nie zna konstytucji. Ja pracowałem 2 lata jako konsultant naukowy w Trybunale Konstytucyjnym. Znałem wielu sędziów Trybunału Konstytucyjnego i jeszcze nie słyszałem, żeby jakikolwiek z nich znał na pamięć konstytucję.
A osądzali?
Nie, no bo to się czyta po prostu, osądzać jest łatwo, bo ma się konkretny wzorzec konstytucyjny, więc się wybiera jeden wzorzec. Jakby nie pamiętając o całej masie innych przepisów konstytucyjnych, potem no już jest łatwiej. Ale to trochę tak
jest. Nie lepiej napisać po prostu konstytucję i ją przedstawić, niż robić referendum i podawać kilkadziesiąt pytań?
Tu mi się trudno wypowiedzieć, bo to jest kwestia taktyki politycznej i innej. Natomiast z punktu widzenia prawnego, no mogę powiedzieć tylko tyle. Mnie się podoba konstytucja katolicka, 10 przykazań po prostu. Nawet moje dzieci są w stanie ją zapamiętać. Nawet moja najmłodsza 7-letnia córka teraz rozważa 2 przykazanie. Jak mówi o Boże, to od razu wszystkim mówi, że naruszyliśmy 2 po prostu.
No
i to jest rozmyślanie nad przepisami konstytucyjnymi. Już w wieku 7 lat można.
Dzisiejsza Ewangelia w ogóle jest taka, że jest prawo, litera prawa i interpretacja prawa.
O to chodzi. Dokładnie tak.
I Pan Jezus mówi, że nie przyszedł zmienić nawet kreski.
Absolutnie, dopóki się czasy nie wypełnią. Tak, no tak powiedział, znaczy tak napisał.
A niektórzy robią z niego anarchistę.
Są tacy dowcipni ludzie. Ludzie bardzo wiele żartują na temat Ewangelii Pana Jezusa, więc także takie żarty też słyszałem.
A tymczasem on nie przyszedł zmienić nawet litery.
Tak napisano.
Czyli to jest pierwsza konstytucja, którą powinniśmy się chyba kierować.
Ja tak uważam. I rzeczywiście Ewangelia pewnie jest bardziej takim komentarzem do tej konstytucji 10 przykazań i szczególnie 2 przykazań, bo Pan Jezus też powiedział, że te 10 przykazań to można do 2 sprowadzić i to jest w ogóle jeszcze doskonalsza konstytucja. I tak właśnie ja się dziwię bardzo politykom, że mając takie wzory, no okej, no mogą być niewierzący i rzeczywiście mogą uważać, że judeo-chrześcijańska tradycja jest słaba, ale to właściwie nawet jak sobie wezmą starożytne inne jakieś wzorce, to po prostu one były krótsze. Może tego kamienia mieli mniej wtedy i dlatego ograniczenia techniczne spowodowały, że trzeba było coś pomyśleć. Bo żeby napisać coś krótkiego, trzeba mieć to przemyślane. Żeby zawrzeć w kilku zdaniach całą ideę, trzeba mieć to naprawdę przemyślane. Żeby pisać długie teksty, no to można pisać.
Pani Patrycja Pędrakowska, która była naszym gościem, opowiedziała nam ciekawą historię, mianowicie w prowincji Xinjiang, gdzie mieszkają Ujgurowie, na niektórych meczetach są napisy kochaj partię, kochaj kraj.
Doskonałe rozwiązania konstytucyjne. Tak właśnie, bym powiedział, prawda? Tak, tak, to są prawdziwe normy powinnościowe, które, że tak powiem, no, można się z nimi zgadzać lub nie zgadzać, natomiast tak powinna wyglądać konstytucja. No, no, kochaj już. Polskę, prawda? No, kochaj pierwsze, Polskę. Pierwsze przykazanie,
na meczecie.
Kochaj Polskę.
Na meczecie na Wiertniczej na przykład.
Na przykład uważam, że to byłby znakomity gest islamistów po prostu, polskich.
Tak.
A kochamy Polskę.
A mniejszymi literkami kochaj Allaha już tam.
No to pewnie by wywołało pewien spór teologiczno-doktrynalny oczywiście, bo żaden inny, ale tak. Pojawiłaby się kwestia na przykład gastronomiczna, która dla mnie jest bardzo istotna w islamie, czyli jedzenie świni i innych tego typu. No i picie wódki na przykład.
No oni twierdzą, że tylko świnie jedzą świnie.
No ale jak kochają Polskę, no to w Polsce to mamy bogatą tradycję jedzenia świni. Zapijania ją wódą po prostu.
O, dwie rzeczy, których oni nie mogą.
No to jest kwestia dopasowania się religii do naszej tradycji, dlatego Polak katolik, jak to mówił Roman Dmowski swego czasu. Też bardzo stara norma konstytucyjna mogłaby być właśnie.
A teraz zaczynają się Mistrzostwa Świata w piłce nożnej i kibice Polacy katolicy będą kibicować. Czy tak. Wielu kibiców wybiera się do Rosji?
Z tego co wiem, to jeśli chodzi o to tak zwane kibicowanie klubowe, czyli te wszystkie kibiców najbardziej zaangażowanych w ogóle się nie wybierają na żadne Mistrzostwa Świata, w ogóle ani do Rosji. Do Rosji to może się wybiorą w zupełnie innych celach, ale bardziej takich kulturopoznawczych, ale na pewno nie kibicowskich. I rzeczywiście to już kiedyś Staruch opowiadał, że jeszcze przed poprzednimi chyba Mistrzostwami Świata, jeszcze przed swoim aresztowaniem, że oni się naprawdę, przed Euro 2012, że oni się w ogóle nie interesują tymi międzynarodowymi rozrywkami i po prostu uważają to za jedną wielką stawkę i tam nie ma kibicowania, tam są generalnie, jest pozbawienie wszelkich praw i wolności, jest jeden wielki piknik, no i to będziemy oglądać trochę jak jazdę figurową na lodzie, że się ogląda jakieś tam kwestie.
Prawdziwy kibic w pogardzie ma Mistrzostwa Świata.
Zdecydowanie tak sądzę.
Legia zdobyła Mistrzostwo Polski.
O, to jest istotna informacja i tu rzeczywiście cieszymy się w Warszawie wszyscy. Zdaje się, że Kraków trochę smutniejszy i tam jak byłem Poznań też taki nie bardzo, ale Warszawa bardzo.
Ale tak jakoś nam nie idzie w Kraków.
Prawdopodobnie macie jakoś. My tu mamy jedną w Warszawie, także rzeczywiście.
Nie, druga też jest, tylko nie zauważacie.
My to pewnie nie zauważamy, ale jedną rzeczywiście mamy, ta druga podobno jest gdzieś, ale to nas właśnie z Krakowem kolaboruje.
To się nazywa szowinizm kibicowski.
Nie, to się nazywa pełna tolerancja i otwartość. W końcu mogą sobie działać wszystkie drużyny, prawda? To, że jej nie widać, no to mój Boże.
Jak się skończyła sprawa Starucha? Bo tak nagle to wszystko ucichło.
Sprawa Starucha się skończyła w pierwszej fazie. W fazie najważniejszej, to znaczy w fazie opresyjnej. Państwo postanowiło zastosować swój aparat opresji wobec Piotra Staruchowicza i postanowiło go zamknąć do więzienia na 8 miesięcy. Okazało się, że zupełnie bezpodstawnie, bo na szczęście trafili się wyjątkowo odważni sędziowie, którzy postanowili po prostu przeczytać akta, zobaczyć materiał dowodowy, zobaczyć zeznania świadka koronnego, który po prostu nakłamał w tych zeznaniach. One okazały się zupełnie niewiarygodne. Nikt ich nie potwierdził, mało tego, były wewnętrzne, sprzeczne. Jednym z dowodów, jako taką anegdotę mogę go przytoczyć, były nawet materiały nieocenianego błękitnego śmigłowca TVN-u, który po prostu, nawet on nie pomógł świadkowi koronnemu i nawet z tak ważnym materiałem dowodowym świadek Korony się głęboko pomylił. I to była faza, która się zakończyła jakiś czas temu. My w tej chwili kończymy pisać pozwy i rusza faza, że tak powiem, walki troszkę nie tyle o dobre imię, ile o zadośćuczynienie. I rzeczywiście myślę, że jak tylko Piotrek wróci, bo on dzisiaj pracuje bardzo, bardzo intensywnie i zdaje się, że teraz jest w swoim drugim studiu tatuatorskim w Szkocji i w ramach chyba Mistrzostw Świata tam po prostu pracuje i zdobywa, że tak powiem, nowe umiejętności. Bo przypomnę, że zdaje się jest mistrzem Europy w tatuowaniu i ma ogromne osiągnięcia artystyczne w tym zakresie i ci, którzy lubią się tam, że tak powiem, ozdabiać swoje ciało, to absolutnie to jest jedyny człowiek, który może to zrobić i tu mogę o tym zaświadczyć, mimo że ja nie mam, bo moje ciało jest zbyt rozległe, jeszcze muszę się odchudzić bardziej, żeby to w ogóle tą
nawet,
podstawę do obrazu jakoś stworzyć.
Legi pan nie ma wytatuowanego.
Ja w ogóle nic nie mam wytatuowanego, bo po prostu na moim ciele się to zupełnie nie jest nieumięśnione, jest pełne tłuszczu i w tłuszczu się, że tak powiem, to jakoś gorzej robi i tam jest kwestia techniczna, musiałbym się jakoś zaprawę pod to dać, nie wiem, co mam z tym zrobić, mówić, ale rzeczywiście są ludzie, którzy to robią i rzeczywiście myślę, że jak Piotrek wróci ze swoich wojaży i z pracy, potem ma jechać na urlop, więc myślę, że może sierpień, może wrzesień wyruszymy najpierw z roszczeniem odszkodowawczym za nieuprawnione przebywanie w odosobnieniu, a potem mamy taką też, dokonaliśmy takiej kwerendy, dokonaliśmy ją przez rok. Badaliśmy wszystkie media, które w sposób taki bardzo negatywny i nieuprawniony wypisywały o Piotrku Staruchowiczu w latach 2012-2016, czyli w tym czasie, kiedy ten proces karny trwał.
Szczególnie Gazeta Wyborcza.
Bardzo dużo. To jest, i muszę panu redaktorowi powiedzieć, że wie pan, ile było artykułów medialnych tylko w polskiej prasie, radio i telewizji o tym Piotrku Staruchowiczu. 23 tysiące. Mamy 23 tysiące zebranych paszkwili na kolegę Starucha i z tych 23 tysięcy my musimy to jeszcze przeczytać wszystko i po prostu wybrać te, które są najbardziej obrzydliwe i takie, z którymi można pójść, bo to jest kwestia też wystąpienia na drogę sądową, zainwestowania w te procesy i być może też będziemy robić zbiórkę obywatelską na przykład, żeby to jednak ruszyć, bo rzeczywiście 23 tysiące tekstów na temat jednego chłopaka, który tak naprawdę nigdy się nie... który był zupełnie bezpodstawnie oskarżany, no na mnie osobiście robi wrażenie.
To na wszystkich zrobi wrażenie i tak rozwija się słynna, kiedyś słynna sprawa Starucha, dziś jakoś już nie nagłaśniana przez media. Być może te same media, które napisały 26 tysięcy.
No może one się zreflektują i teraz 23 tysiące pozytywnych jakichś informacji, na przykład o pracach Piotrka będą pisać, więc to jest też jakiś element do dyskusji. Bardzo chętnie też w to wejdziemy.
Naszym gościem będzie też proboszcz parafii świętego Floriana.
O, znakomity jest to asystent kościelny zakonu rycerzy Jana Pawła II dla diecezji warszawsko-praskiej, ksiądz Bogusław Kowalski. No to jest los fanatikos.
Nie,
to jest po prostu, to jest nieprawdopodobne. Nie da się ukryć to słychać w każdym kazaniu. Ci, którzy nie wierzą, to zapraszam do katedry świętego Floriana i Michała na Warszawskiej Pradze. Coś nieprawdopodobnego.
To parafia nie tylko z powodu kibicowania proboszcza, ale także ducha, jaki tam się unosi. Teraz jest tam peregrynacja obrazu.
Już była i wczoraj był z tej okazji grill i trzeba przyznać, że jedliśmy świnie. Także proboszcz jest zdecydowanie taki mniej tolerancyjny.
Zdecydowanie katolicki. No to pięknie. Bardzo dziękuję. Naszym gościem był mecenas Krzysztof Wąsowski.
Dziękuję uprzejmie.